Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał Korespondent.pl. Dziś porozmawiamy o sytuacji Rosji, o sytuacji ekonomicznej tego kraju, o tym, jak długo Rosja będzie w stanie prowadzić wojnę, czy jest w stanie Ukrainę zagłodzić i zamęczyć, czy rzeczywiście jej potencjał jest dużo większy od tego potencjału ukraińskiego, ale także o tym, jakie jest spojrzenie Rosjan na wojnę i na sytuację międzynarodową. Spróbujemy skupić się właśnie na tej rosyjskiej perspektywie. Ale najpierw krótki raport o tym, co dzieje się na froncie, bo niestety, proszę Państwa, dla Ukraińców na froncie dzieje się sporo i to raczej dla nich złych rzeczy, nawet powiem wprost, bardzo złych. Ale zanim przejdziemy do raportu i do rozmowy, chciałem po prostu Państwu, jak zawsze, bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał i jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to serdecznie do tego zachęcam. No i oczywiście szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny, bo to dzięki Wam mogę publikować kolejne raporty, rozmowy i reportaże. To dzięki Wam w ogóle ten kanał istnieje, za co bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się tradycyjnie w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzę do raportu i proszę Państwa, dziś omówimy sobie to, co dzieje się przede wszystkim w obwodzie donieckim, ale także to, co dzieje się w kontrolowanej jeszcze części obwodu kurskiego, kontrolowanej przez Ukraińców, bo tam też sytuacja nie wygląda dobrze. Najpierw obwód doniecki i przenosimy się pod Wielką Nowosilkę. Celem Rosjan pod Wielką Nowosilką jest otoczenie ukraińskiego zgrupowania, najlepiej otoczenie całej miejscowości, całej Wielkiej Nowosilki. Na razie nie udaje im się przebić dalej. Po tym, jak Ukraińcy przeprowadzili kontratak i odbili nowy Komar, to wydaje się, że pod Rynopilem jest największe zagrożenie, że pójdą dalej na północ. Będą po prostu próbowali tutaj cały czas odcinać Makaryjówkę. No i w samej Wielkiej Nowosilce trwają walki, ale wydaje się, że głównym pomysłem Rosjan jest to, aby ją otoczyć. Na razie jednak do tego daleko. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jeśli przeniesiemy się na wschód, to pamiętajmy o tym, że z miejscowości rozdolne, które w pełni kontrolują Rosjanie, mogą spróbować pójść na północ, na Bahatyr. I wiele osób sugeruje, że tak właśnie zrobią. No i najważniejsze, proszę Państwa, w tej chwili chyba to, co dzieje się pod Kurachowe. Wczoraj zobaczyliśmy już nagranie, na którym można obserwować, jak Rosjanie wywieszają flagę w Radzie Miejskim w Kurachowe, także niszczą symbole ukraińskie w centrum tego miasteczka. Całe Kurachowe jest już na mapach zaznaczone jako szara strefa i trudno w tej chwili powiedzieć, czy Ukraińcy jeszcze bronią resztek miasta, czy już w tej chwili całość tego miasta kontrolują Rosjanie. Wydaje się, że większość miasta kontrolują, że jeszcze Ukraińcy utrzymują się w ostatnich zrujnowanych budynkach, no ale los Kurachowy jest przesądzony. Co ciekawe, Romaniwka już wcześniej, a Haniwka również już teraz wiemy, że została zajęta przez Rosjan. To oznacza, że to zgrupowanie ukraińskie, które według różnych źródeł mogło liczyć nawet kilkuset żołnierzy, raczej to było, proszę Państwa, około 100 do 200 żołnierzy, może 150, trudno to określić, z 79. Brygady Powietrzno-Szturmowej, z tego co pamiętam. No to zgrupowanie, które było odcięte w takim okrążeniu operacyjnym, ponieważ no, Rosjanie jak weszli do Uspieniwki, to po prostu tutaj odcięli drogę. Ta droga jest przestrzeliwana przez Rosjan. W jakiś sposób ci ukraińscy żołnierze musieli się wycofać najprawdopodobniej przez pola. Nie mamy nagrań z jeńcami, więc tak się wydaje. No ale takie wycofanie pod ogniem przez jakieś znane sobie tylko drogi to jest, proszę Państwa, sytuacja, w której ci żołnierze najprawdopodobniej musieli zostawić rannych, a na pewno musieli zostawić cały ciężki sprzęt. Rosjanie zajmą Uspieniwkę, teraz połączą się z Trudowe, zlikwidowali ten worek, który tutaj był. No i będą atakowali dalej. Zapewne będą próbowali przez Stare Terny robić kolejny worek. Będą próbowali otoczyć Ukraińców. No a jak widać, armia ukraińska nie uczy się, dowództwo ukraińskie nie uczy się właśnie na błędach i w takie kotły daje się dalej łapać. W Torecku i w Czasifiarze Rosjanie dalej atakują i zdobywają w centrach tych miast, właśnie w samych miastach, kolejne zniszczone budynki, takie informacje do mnie dochodzą. Zacytuję Państwu to, co powiedział mi wczoraj kolega, który był pod Toreckiem, teraz jest pod Pokrowskiem. Totalna pizda. No i to opiera się na różnych, to określenie po prostu jest oparte na różnych przesłankach. Po części chodzi o to, że rzeczywiście Rosjanie mają przewagę i atakują. Po drugie o to, że drony naprawdę są używane w bardzo, bardzo dużych ilościach i stanowią problem dla Ukraińców. Artylerii jest sporo, spadają kaby, czyli to, co proszę Państwa zawsze, to wsparcie z powietrza jest niestety w ostatnim czasie skuteczne bardzo. To rosyjskie wsparcie z powietrza. Ale omówmy sobie teraz coś innego. Kiedy spojrzymy na Pokrowsk, na południe od Pokrowska, widzimy, że Rosjanie znów zajęli teren. Jest to miejscowość Nowotroickie i Szewczenko. I tam był przeprowadzony ukraiński kontratak. Ten kontratak został powstrzymany. Wiemy, że tam była użyta 155. Brygada, o której też wiele niestety, ale można powiedzieć rzeczy złych. To nie jest elitarna brygada, jakby niektórzy uważali. Są tutaj pewne problemy, przede wszystkim problemy z kadrą, bo część tej brygady stanowią żołnierze, którzy po prostu zostali siłą wciągnięci do armii. Tam były też kłopoty z zaopatrzeniem, odwołano tam dowódcę brygady. Może to jeszcze omówię szerzej, ale na razie chciałbym omówić coś innego. Między tymi miejscowościami dwiema były pozycje, które były długo przygotowywane. To były pozycje obronne. To były okopy nasycone specjalnymi schronami, też wbudowanymi w ziemię, które miały pozwolić przez długi czas bronić się Ukraińcom. One były na granicy szarej strefy. I niestety ze względu na błędy w ukraińskim dowództwie nie zostały obsadzone. Efekt był taki, że Rosjanie przeszli część terenu i weszli do tej pozycji umocnionej i tę ciągnącą się przez kilka kilometrów pozycję po prostu zajęli. Po prostu wzięli ją pod kontrolę i zaczęli wykorzystywać sami. Tym samym załamał się front właśnie też w tym czasie i Rosjanie weszli do miejscowości Szewczenko i Nowotroickie. Tak jak powiedziałem wcześniej, Ukraińcy kontratakowali, na pewno był tam słynny już i wspominany przeze mnie batalion Skała, z którym byłem pod Izumiem i w samym Izumiu w 22 roku, wcześniej jeszcze pod Barwinkowe. To naprawdę mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, niezwykle umotywowani i dobrzy żołnierze, natomiast mają świetnego dowódcę, który bardzo jest blisko związany ze swoimi żołnierzami, choć proszę Państwa, niestety, ale z racji na straty już mało tam mam znajomych. No ale wracając do meritum. Meritum jest takie, że mimo heroicznego kontrataku, zresztą wcześniej ten oddział kontratakował w innych miejscach na froncie, on już to robił. Mimo tego niestety, ale tam sytuacja się nie poprawiła, bo Rosjanie potem znów przeprowadzili swój kontratak. No i wtedy i teraz znajdują się kilka kilometrów od Pokrowska, jakieś 3 kilometry nawet, można powiedzieć, od samych administracyjnych granic miasta. Pozycje ukraińskie podobno silne podzbiorowe kolejne, pod Piszczane, tak jak widać na mapie, będą się Ukraińcy tam starali bronić. Pojawiają się pierwsze niepotwierdzone jeszcze informacje, o tym piszą Rosjanie, więc tutaj brałbym to jeszcze w nawias, że elementy 3. Brygady Szturmowej miały zostać przerzucone z Borowej właśnie tam, żeby ratować sytuację. Niepotwierdzone to jest jeszcze, tak jak mówię, przeczytałem to w telegramie, czy to prawda, trudno mi powiedzieć, dlatego tutaj sygnalizuję, że to jest coś, co jest nieoficjalne. Natomiast jest coś, co jest pewne i oficjalne. Dowódca wojsk ukraińskich generał Aleksander Syrski odwiedził w poprzednich dniach Pokrowsk, ale najważniejsze to zdymisjonował generała Łucenkę. Generał Łucenko był wcześniej dowódcą brygady. Był pułkownikiem, został awansowany na stopień generała i ustanowiony dowódcą grupy operacyjnej Donieck, zgrupowania operacyjnego Donieck. Teraz został odwołany. Na tego generała, na tego dowódcę skarżyło się bardzo wiele osób, od ukraińskich oficerów przez Jurego Butusowa. Jurij Butusow, chyba najlepszy, na pewno najlepszy ukraiński dziennikarz, który mówi o wojnie, polecam Państwu jego kanał. Jurij Butusow rzeczywiście krytykował bardzo tego dowódcę i nie bez powodu. Miał do tego jasne powody. Wydaje się, że po prostu ten człowiek był nieprzygotowany do pełnienia swojej funkcji, był dowódcą polowym, a został po prostu wysłany w miejsce, gdzie miał być dowódcą sztabowym o dużych kompetencjach, i on miał ciągle problem, on i jego sztab mieli problem z uświadomieniem sobie, jak wygląda właściwa sytuacja na froncie, co konkretnie na froncie się dzieje. No i dlaczego po prostu ta sytuacja się tak dynamicznie zmienia? On po prostu nie nadążał z tym, co dzieje się na froncie, proszę Państwa. Nie miał świadomości operacyjnej tego, gdzie i w jaki sposób walczą jego żołnierze i jak atakują ich Rosjanie, tak mówiąc w skrócie. Generał Tarnawski to doświadczony generał, dowodził wcześniej grupą Hortycja, był obarczany przez niektórych dziennikarzy odpowiedzialnością przede wszystkim za Awdijiwkę, pod Awdijiwką właśnie za to, że po prostu część zgrupowania zostało otoczone pod Awdijiwką, a wydaje się, że to nie była jego wina, to raczej mogła być wina po prostu wyższego dowództwa, które dopuściło do takiej sytuacji. On tutaj jest duży znak zapytania, z tego co ja wiem, to żołnierze zawsze bronili tego generała, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem. Z tego co pamiętam, to wcześniej też był jeszcze przez niektórych blogerów krytykowany. Natomiast no, na pewno te zarzuty nie były tak poważne jak do generała Sodola czy generała Łucenki teraz. Zresztą warto też przypomnieć, że niektóre rzeczy, które były zarzucane konkretnym dowódcom, one często wynikały na przykład w okresie kontrofensywy na kierunku zaporowskim, to tutaj niedaleko pod Wilką Nowosilką przecież głównie odpowiadał za to generał Sodol, a z kolei pod Robotynę to z tego co też mówi teraz Markus w swoich nagraniach, ale nie tylko, to Szapatała i ogólnie sztab generalny, oni kierowali tym, jak wyglądało to uderzenie pod Robotynę i pod właśnie w trakcie kontrofensywy na kierunku orychowskim. Więc ja bym tutaj zdecydowanie jakby na razie dał po prostu czystą kartę generałowi Tarnowskiemu. Zobaczymy, czy generał Tarnawski po prostu opanuje tę sytuację, no bo ta sytuacja naprawdę pod Pokrowskiem robi się krytyczna. Gdyby w najbliższym czasie stało się tak, że po zajęciu Kurachowe Rosjanie szybko zajmują Pokrowsk, to by była po prostu wizerunkowa dla Ukraińców fatalna sytuacja. No i nie tylko wizerunkowa, bo najzwyczajniej w świecie kolejne ważne miasto w Donbasie zostałoby przez Rosjan zajęte. Myślę, że jeżeli słuchają Państwo moich raportów, to łatwo wyciągnąć wniosek, że w armii ukraińskiej jest bardzo wiele problemów wewnętrznych. Te problemy narastają z czasem i chyba najlepiej te wewnętrzne problemy w ostatnim czasie opisał sierżant major 47. Brygady, były sierżant major, Walerii Markus. To człowiek, który ma bardzo bogate doświadczenie bojowe, jest też osobą rozpoznawalną, bardzo dobrze znaną w Ukrainie. On walczył w Donbasie, potem zrobił przerwę, napisał książkę. Od początku wojny pełnoskalowej znów walczy, brał udział w tworzeniu 47. Brygady, potem walczył razem z tą brygadą w trakcie kontrofensywy i on to wszystko opisuje w podcaście, który dodał na YouTubie. Tam jest 5 części, proszę Państwa. Ja o tym będę rozmawiał niedługo z jednym z polskich ochotników, ale nie tylko. Będę te rozmowy omawiał, to co Markus nagrał, bo uważam, że to jest bardzo wartościowe i nie jest to dla mnie zaskoczenie to, co tam słyszę. Natomiast jest to świetnie skondensowane, podsumowane i opisane właśnie z perspektywy żołnierza, który ma świadomość, bardzo dużą świadomość i dużą wiedzę na temat wojny, na temat wojska. Jednocześnie styka się z biurokracją w armii, styka się naprawdę z rzeczami na wojnie, które są po prostu bardzo trudne, jak to opisał właśnie kolega Paweł Welbober, bolesne na Twitterze, tak to określił. I taka jest prawda. Ludzie, z którymi rozmawiam, żołnierze ukraińscy, w tym Olech, który w tej chwili jest na leczeniu, który też przesłuchał całej tej rozmowy, właśnie całego tego podcastu z racji na to, że po prostu w tej chwili, proszę Państwa, jest poddawany leczeniu i tak naprawdę głównie może słuchać, może oglądać. Też jakby wszyscy potwierdzają właśnie takie sytuacje, jak są opisane w tym podcaście, tak mogę powiedzieć, w tych nagraniach, w tym raporcie Markusa, Jeżeli Państwo znają ukraiński język, to odsyłam do tego nagrania. Ono jest bardzo ciekawe i bardzo dużo mówi o obecnej sytuacji na froncie, pozwala zrozumieć, czemu pewne rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie pojawią się jakieś tłumaczenia właśnie tych nagrań, tych raportów Markusa, bo myślę, że one są naprawdę bardzo wartościowe, jeśli chodzi o to, co dzieje się na froncie. A na koniec tego raportu przenieśmy się do obwodu kurskiego, gdzie Rosjanie nie tylko atakują, ale także w tych atakach biorą udział żołnierze z Korei Północnej i to sami Rosjanie już potwierdzają. Pojawiają się nagrania, na których widać właśnie takie ataki. Ich wiarygodność jest tutaj w tym wypadku jeszcze niepotwierdzona, natomiast rzeczywiście mieli Rosjanie atakować razem z Koreańczykami i mieli zająć miejscowość Plechowo na południe od Sudży. Znam dobrze tę miejscowość i to jest już niestety, ale jakiś sukces Rosjan. To jest ważna miejscowość. Ten fragment w obwodzie kurskim, który kontrolują w tej chwili Ukraińcy, niestety, ale no, cały czas się zmniejsza. Powoli, ale jednak zmniejsza się. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Choć do tej obrony w obwodzie kurskim Ukraińcy mieli się bardzo dobrze przygotować. Tam są pozycje obronne stworzone, oni byli gotowi, czekali na to, aż Rosjanie uderzą. Podobno teraz uderzyli właśnie z dużą siłą. Tam została część wojsk przerzuconych, między innymi WDW. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś skutek. Wydaje się, że poza Donbasem w tej chwili teraz obwód kurski, to zresztą chyba oczywiste, jest głównym celem rosyjskich ataków. A od poprzedniego raportu, od poprzedniej rozmowy mieliśmy też zmasowany nalot na terytorium Ukrainy i uderzenie w obiekty infrastruktury energetycznej. 200 dronów, 93 rakiety, 12 z tych rakiet trafiło w różne cele, tak twierdzą Ukraińcy. Efekt taki, że w pewnym momencie połowa ukraińskiego społeczeństwa nie miała energii elektrycznej. Tej energii elektrycznej nie ma teraz w tej chwili także w Kijowie, ale jak Państwo wiedzą, ja mam lampy tutaj, które można po prostu zasilać bateriami, mam też EcoFlow i oddzielny internet, więc możemy rozmawiać. Natomiast te przerwy w dostawach prądu to jest taka zmora Ukraińców. Parę godzin jest prąd, parę godzin go nie ma. Ciągle właśnie dochodzi do takich sytuacji. Tak jest w Kijowie, tak jest w większości miast ukraińskich. I na pewno, biorąc pod uwagę, że jest bardzo zimno, jest minus 12 stopni było dziś w nocy, ta temperatura jest cały czas minusowa, no to wszystko ma wpływ na morale Ukraińców, na właśnie odczucia ukraińskiego społeczeństwa i ten rosyjski terror, on może odnosić pewien skutek. Rosjanie właśnie to chcą zrobić, oni chcą wykorzystać tę zimę, aby jak najbardziej pogorszyć pozycję negocjacyjną Ukrainy i jak najbardziej polepszyć swoją pozycję. Choć teraz tu w Ukrainie, proszę Państwa, myślę, że zwykli ludzie nie myślą o żadnych negocjacjach, tylko chcą po prostu tę zimę przetrwać. A teraz przechodzimy już do rozmowy i będziemy, tak jak wcześniej powiedziałem, rozmawiać nie o Ukrainie, ale o Rosji. Oczywiście w kontekście też wojny właśnie z Ukrainą, ale także w kontekście tego, co wydarzyło się w Syrii, w kontekście tego, co dzieje się w Afryce, współpracy z Chinami, ogólnie o rosyjskiej polityce i o tym, jakie są rosyjskie cele na najbliższy czas, bo one wbrew pozorom wcale nie są takie oczywiste. Zapraszam Państwa na rozmowę po raz kolejny na tym kanale z profesor Agnieszką Legutską. Dzień dobry, Agnieszko.
Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu.
Miło mi Cię widzieć po dłuższej przerwie.
Wzajemnie.
Chciałem przejść do Rosji, bo dawno nie rozmawiałem o Rosji, dawno nie rozmawiałem z Tobą przede wszystkim o Rosji. Mówiąc szczerze, brakowało mi tych rozmów. Chciałem Cię zapytać, jak wygląda sytuacja ekonomiczna Federacji Rosyjskiej po prawie 3 latach wojny zimą właśnie 24 roku. Jak długo jeszcze Rosja jest w stanie prowadzić wojnę? Bo jest bardzo wiele głosów, że już niedługo, że coraz w coraz gorszym stanie jest ta rosyjska ekonomia.
Tak, rzeczywiście Rosja przeżywa kryzys, kolejny kryzys związany z gospodarką i przestawieniem się na tory wojenne, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest państwo, w którym polityka jest nadrzędna, a wszystkie cele gospodarcze są podporządkowane celom politycznym. I w związku z tym z jednej strony wojna jest takim elementem mobilizacyjnym, ale też takim paliwem dla obecnego reżimu putinowskiego, który utrzymuje się dzięki temu, że straszy Rosjan zewnętrzną agresją, ale jednocześnie tutaj ten element ekonomiczny ma duże znaczenie, bo wbrew pozorom Władimir Putin wyczuwa nastroje społeczne Rosjan, odpowiada na pewne zapotrzebowania związane z tożsamością imperialną i taką ekspansją, obawą przed rozpadem Federacji Rosyjskiej, jeżeli nie będzie ekspandować, inaczej mówiąc, jeżeli się nie rozszerza, to jest taka obawa przed takim wewnętrzną implozją. I ekonomiczne transfery wynikające z wojny są także czymś, co pobudza bogactwo, czy też może za daleko posunięte porównanie, natomiast zwiększa ilość pieniędzy płynących do regionów, do prowincji, która tak naprawdę jest transferowana przez żołnierzy kontraktowych. I w tym kontekście Rosja rozwija się, ale w takim, byśmy powiedzieli, frankensteinowskim elemencie, mianowicie to jest gospodarka, która jest podporządkowana celom wojennym, ale jednocześnie poszczególne sektory pozostałe, nie okołowojenne, mocno ucierpiały i cierpią nadal. Głównym problemem chyba Rosji obecnie jest brak rąk do pracy, bo sektor wojenny, czyli wysyłanie żołnierzy, pochłania ogromne sumy pieniędzy, a jednocześnie wysysa tych, którzy pracują z pozostałych sektorów, więc bardzo szybko rosną płace, nie tylko w wojsku, ale konkurencyjnie muszą to robić pozostałe sektory i brakuje tych osób do tego, żeby właśnie spełniać te cele polityczne, mianowicie gospodarki wojennej, no bo można ustawić, nie wiem, nawet wyższą płacę w sektorze transportowym, bo tam też bardzo mocno widać brak rąk do pracy i wzrastające płace dla Rosjan, ale tych Rosjan po prostu brakuje, rąk do pracy brakuje. Można przestawić albo zapisać, że fabryka będzie pracować w trzyzmianowej sesji, ale nie ma komu przychodzić do pracy, żeby tę fabrykę obsługiwać. Stąd też brak rąk do pracy, a jednocześnie spadek migracji zarobkowej. I tutaj chyba nawet nie tyle była wojna elementem, wojna w Ukrainie, elementem takim, które obniżyło znacznie ilość migrantów, liczbę migrantów, którzy wjeżdżali do Rosji, głównie z Azji Centralnej. I tutaj można pokazać i Tadżykistan, i Kazachstan, i Kirgistan, Uzbekistan trochę wzrosła jednak procent migrantów, a było to spowodowane tym atakiem terrorystycznym w Krokusie. Też żeśmy chyba rozmawiali na ten temat, nie wiem czy u ciebie, ale generalnie też pamiętamy te wydarzenia i poszczególne regiony zaczęły w obawie przed migrantami, bo w Rosji jest mocno ukryty, albo może nawet nie ukryty, ale istnieje przeświadczenie o tym, że Rosjanie, rosyjska krew jest lepsza niż tych, którzy są migrantami z południa i tutaj mówimy o zarówno Kaukazie Północnym, jak i Azji Centralnej, wręcz Rosjanie często mówią o nich czornyje, czyli po prostu czarna ludność, czy też czarna siła robocza, z bardzo dużą pogardą i obawą. I po tym ataku terrorystycznym w Krokusie, w centrum Krokusa, właśnie poszczególne regiony zaczęły blokować w ogóle wjazd migrantów do Federacji Rosyjskiej i to spowodowało z jednej strony, no właśnie, że brakuje Rosjan do pracy, a jednocześnie brakuje migrantów zarobkowych, którzy mogliby tę lukę wypełnić, jakoś uzupełnić te braki. W związku z czym, kiedy Władimir Putin mówi, że bezrobocie w Rosji jest bardzo niskie, bo to jest około 2%, to jest tak naprawdę efekt dramatycznych problemów demograficznych. Oczywiście my mówimy tutaj, znaczy mówię, używam dramatyczne, ale w porównaniu do Ukrainy to nadal Rosja ma ten większy potencjał i odpowiadając na twoje pytanie, jak długo może Rosja jeszcze ciągnąć tę wojnę, no to może dłużej niż Ukraina. Nie da się tego zmierzyć w latach, ale jeżeli chodzi o chociażby zasób siły roboczej, zasób do armii, to tutaj Rosja niestety jest na tej pozycji trochę lepsza. Nie mówię, że super w komfortowej sytuacji. A w związku z tym, że też obserwujemy ostatnimi miesiącami bardzo duży rzut mięsarówki, czyli rzut ludzi rosyjskich żołnierzy do tego, żeby przesuwać front. Tutaj są bardzo różne dane, ciężko mi też uwierzyć w te konkretne dane, ale około 1000 dziennie Rosjan ma ginąć w ofensywie. Tutaj ciebie bym też chciała zweryfikować, jak to od twojej strony wygląda i czy też takie sumy się pojawiają. Niemniej jednak, jeżeli tak, to znaczy, że jest duże prawdopodobieństwo, że rosyjskie władze po prostu próbują ustawić się w lepszej pozycji negocjacyjnej przy ewentualnym dealu z Trumpem, ale o tym pewnie sobie za chwilkę porozmawiamy. No więc wracając do gospodarki, budżet rosyjski jest ustawiony na budżet wojenny, około 1/3 jest na cele wojenne, PKB powyżej 6%, także na wojnę. Inaczej mówiąc, na obronę, ale oczywiście te sumy pieniędzy idą na wojnę. No ale jak też obserwujemy, i to też jest komentowane w mediach, w Rosji nie tylko inflacja zaczyna doskwierać Rosjanom, ale także słaby rubel. I tutaj jest kilka rzeczy. Kiedy ktoś mówi, że sankcje nie działają, no to właśnie obłożenie sankcjami Gazprom Banku, czyli banku, który obsługuje transfery surowców, pieniędzy za surowce energetyczne rosyjskie, które nadal są jakby najważniejszym elementem rosyjskiego budżetu, utrzymania rosyjskiego budżetu, dopięcia się tego budżetu, no to właśnie kwestia sankcji na Gazprom Bank spowodowała, przyspieszyła problemy związane ze słabnącą walutą rosyjską. Z jednej strony bank centralny, który nie potrafi, jakoś myślę, że sobie jednak potrafił przez ten okres 3 lat radzić z inflacją i radzić z problemami makroekonomicznymi, teraz ma o wiele większe problemy, bo po pierwsze bardzo wysokie stopy procentowe, które miałyby zatrzymać inflację, tego nie udaje się wprowadzić. Inflacja cały czas rośnie. A drugi element, jeżeli są bardzo wysokie stopy procentowe, to biznesowi nie opłaca się brać kredytów, więc Rosja, która można powiedzieć od dłuższego czasu jest w stanie stagnacji, mówi się o stagflacji, czyli o takim zjawisku w ekonomii, który polega na tym, że jest bardzo wysoka inflacja, która teoretycznie powinna pobudzać rozwój państwa, no bo ludzie mają więcej pieniędzy, biznes ma więcej pieniędzy i to przyspiesza wewnętrzną konsumpcję, ale jednocześnie też przyspiesza rozwój i inwestycje. To tutaj mamy odwrotną sytuację, znaczy przy bardzo wysokiej inflacji nie ma tego wzrostu gospodarczego. I już konkludując na twoją odpowiedź, według tam różnych wyliczeń i też naszych i też innych, Rosję jeszcze stać przez rok na taki rok, półtora. Jest to związane z tym, co Rosjanie sobie odłożyli na takim funduszu dobrobytu narodowego, który już właściwie się właśnie kończy, więc rosyjskie władze, które zarządzają rosyjską ekonomią, muszą balansować między nastrojami społecznymi wynikającymi z inflacji, a jednocześnie potrzebami budżetu wojennego na to, co robią w Ukrainie.
Czyli z jednej strony mają jednak pewne ograniczenia i to przede wszystkim no takie już konkretne, no bo nie, tak jak rozumiem, nie będą w stanie długo, mówisz o roku, półtora roku. Czyli to jest jakaś taka mierzalna i dosyć konkretna, i to nawet bym powiedział bliski termin nam, ale z drugiej strony, no tak jak rozmawialiśmy, to zdradzę Państwu przed rozpoczęciem rozmowy, no nie mam prądu w tej chwili znów, jak każdego dnia w Kijowie, jakby jest chłodno w mieszkaniu i nie mówię tego, żeby się skarżyć, tylko żeby pokazać, że, a mówimy o Kijowie, a co z miastami gdzieś bardziej na wschodzie. To znaczy, że Ukraińcy mają, wydaje się jednak, większy problem i dla nich ten rok, półtora to może być coś, co no, przez ten czas może dojść po prostu do sytuacji, gdzie nie wytrzyma czy społeczeństwo, czy gospodarka ukraińska, choć chcę wierzyć, że jest na tyle zmotywowane to społeczeństwo, już tyle zniosło, że wiele jest w stanie znieść. Zobaczymy, jak będzie tej zimy. Natomiast czy mając takie perspektywy ekonomiczne, uważasz, że no, decydenci na Kremlu, oni są gotowi i chętni na to, żeby teraz zamrozić tę wojnę, pójść na jakieś negocjacje też z Donaldem Trumpem, nie z samą Ukrainą, tylko przede wszystkim z partnerami Ukrainy? Czy może biorąc pod uwagę to, jakie sukcesy ostatnio Rosja odnosi na froncie, jeśli chodzi o zajęty teren, to oni nie są gotowi teraz na żadne negocjacje, będą chcieli wysycić na ile się da właśnie to, co się na froncie dzieje?
Ja kilkakrotnie w ciągu tej wojny pełnoskalowej powtarzałam zdanie, które brzmiało, że Rosjanie uważają, że najsłabszym ogniwem ukraińskiej obrony jest Zachód. Inaczej mówiąc, to, w czym nadzieję kładli Rosjanie, to nawet nie złamanie, tutaj trochę odpowiadając na to, co powiedziałeś odnośnie kondycji ukraińskiej i gospodarki, ale też tej odporności społecznej, to ponieważ jest to cały czas wojna egzystencjalna dla Ukrainy, no to Rosjanie zdają sobie sprawę, że Ukraińcy, nawet jeżeli będzie im bardzo źle i nie będą mieli zdolności, to będą podejmować jakąś formę walki. Nie mówię o tym oporze, który mamy dzisiaj, ale nawet jeżeli Rosjanie będą chcieli okupować znacznie większą część ukraińskiego terytorium, to nadal Ukraińcy będą walczyli. Ale i dlatego nadzieje rosyjskie są położone na tym, co dzieje się na Zachodzie, a niestety tutaj na Zachodzie są przesłanki do tego, żeby położyć na stole jakąś ofertę. Nie tyle współpracy, ale ofertę do tego, żeby zakończyć ten problem i zająć się innymi kwestiami w skali międzynarodowej. I tutaj oczywiście Zachód ma bardzo dużo ograniczeń, ale tak jak obserwuję od kilku lat tę wojnę, to widać, że Zachód tak generalnie i Stany Zjednoczone, ale też Niemcy w Europie mają taką strategię deeskalacyjną, czyli tak postępować, żeby być przewidywalnym, żeby nie zaszkodzić za bardzo Rosji, żeby ona, nie wiem, nie użyła broni atomowej albo się nie rozpadła, bo to też są strachy, które nie tylko dotyczą Rosjan, o czym wspomniałam wcześniej, ale właśnie obawy przed jeszcze większymi problemami, które mogłyby być w skali świata, wynikające chociażby z rozpadu Federacji Rosyjskiej, które jest mało prawdopodobne, od razu zaznaczę. I stąd też cały czas ta strategia deeskalacyjna powodowała, że Ukraina dostawała tylko tyle zasobów, żeby utrzymać się przy życiu, utrzymać gospodarkę przy życiu, ale też utrzymać się na froncie. I to takie też obserwowaliśmy przez te 3 lata, taka sinusoida pomocy, wsparcia, odzyskiwania inicjatywy i tak dalej. Z drugiej strony Rosjanie znaną im strategią jest strategia eskalacyjna. Rosjanie trudno sobie wyobrażają sytuację, w której deeskalują w imię jakiegoś celu długoterminowego. Jeżeli już, to są krótkoterminowe, nie wiem, albo zawieszenie broni, albo pieredyszka, czyli znalezienie takiej pauzy strategicznej, bo eskalacja jest też czymś, co do tej pory działało, czyli zaskakiwanie, nieprzewidywalność, zwroty akcji, eskalowanie żądań, maksymalizacja działań na forum, nie wiem, dyplomatycznym, ekonomicznym i tak dalej, szantaże energetyczne, to są wszystko coś, co znamy z pakietu operacyjnego, z toolboxu, czyli takiej skrzynki na narzędzia, którymi dysponują władze rosyjskie. I to jest coś, co też wpisuje się w kulturę polityczną obecnego reżimu. Więc jeżeli mnie pytasz, czy rosyjskie władze są gotowe do rozmów, to jednoznacznie uważam, że są gotowe do rozmów, nie dlatego, że mają problemy ekonomiczne, tracą wpływy na Bliskim Wschodzie, ale też tracą wpływy w innych miejscach świata, to oni traktują negocjacje zupełnie inaczej niż my. Dla nas, powiedzmy tak generalnie, negocjacje są czymś, co mogłoby przynieść korzyści obu stron. co mogłoby zakończyć jakiś kryzys, problem i rozwiązać sytuację trudną, na przykład dla Ukraińców teraz. Natomiast Rosjanie traktują negocjacje zupełnie inaczej. Dla nich negocjacje to jest element albo droga do pełnego zwycięstwa. Ponieważ mają dyplomację bardzo dobrą w tym kontekście, może dobrą dla nas negatywnie, ale skuteczną na arenie międzynarodowej. I takie myślenie, że my pokonamy Rosjan, to jest takie trochę życie w bańce europejskiej albo euroatlantyckiej, bo Rosjanie mają swoje kontakty w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i to nie jest państwo izolowane. Nie udało się tego zrobić i nie wiem, czy w ogóle można było odizolować Rosję. Stąd też Rosjanie po pierwsze chcą negocjacje wykorzystać do tego, żeby złamać wolę polityczną walki Ukraińców i to, co się dzieje obecnie, i to, że zima się zbliża i jest zimno w mieszkaniach ukraińskich, jest czymś, co w dodatku na dodatku wyobraźmy sobie takie rozmowy między Putinem a Trumpem, będzie czymś, co też jest głęboko w naszej tożsamości. Obawą przed porozumieniem ponad naszymi głowami, czyli zdradą sojuszników. I wtedy załamuje się cała wola walki, mobilizacji społecznej, wytrzymania zimna, wytrzymania tego, że nie ma dostaw prądu i tak dalej. I wtedy wywarcia większej presji na prezydencie Zełenskim, albo nawet to, o czym marzą Rosjanie, kolejny Majdan doprowadzający do władzy kogoś, kto mógłby być skłonny do większej kapitulacji niż dotychczas, może inaczej, do pełnej kapitulacji. Rosjanom zależy na pełnej kapitulacji Ukrainy. I drugi element ewentualnego rozpoczęcia rozmów, przepraszam, jest wcześnie rano również dla mnie. Stąd też to jest kwestia tego, że jeżeli zaczną się rozmowy, to Rosjanie będą to wykorzystywać, żeby ograniczyć wsparcie militarne Zachodu do Ukrainy. Dlaczego? Bo również w naszej kulturze politycznej jest zasada, że stron walczących się nie dozbraja, czyli Rosjanie tej zasady w ogóle nie muszą przestrzegać, bo oni mają zupełnie inne podejście do rozmów. Natomiast Zachód ma taki imperatyw, że umów trzeba dotrzymywać. Nie zawsze to się udaje. Nie mówię, że Zachód jest w ogóle biały i puszysty. Natomiast kiedy rozmawia się, te strony, które deklarują rozmowy, no to będzie takie wymuszanie też na Ukraińcach, żeby wstrzymali swoje działania zbrojne, ewentualnie tylko się bronili. A Rosjanie nie będą takich mieli ograniczeń. Więc rozpoczęcie rozmów jest w interesie Władimira Putina, żeby właśnie dokonać tego pełnego zwycięstwa, osiągnąć to pełne zwycięstwo. A możemy się zastanawiać, na ile mógłby pójść na pewne ustępstwa, co jest trudne dla Rosjan, ustępstwa związane chociażby z zamrożeniem. W moim przekonaniu mógłby pójść na ustępstwa, jeżeli uzna, że A, gospodarka jest w tarapatach, B, że traci wpływy na Bliskim Wschodzie i ten element syryjski, może też za chwilę sobie o nim porozmawiamy, ma bardzo duże znaczenie na tych wizerunku Władimira Putina w świecie. A więc mógłby pójść na zamrożenie nie konfliktu, ale zamrożenie frontu. Ale pamiętajmy cały czas, że Rosjanie nie kontrolują swoich terytoriów, które mają zadeklarowane w konstytucji. Że to będzie coś, co będzie położone na stole. Pomysły amerykańskiej administracji, która za chwilę dojdzie do władzy, ale już przebija się do nas kwestia z jakiejś strefy buforowej. Wiemy z przeszłości, z historii, również na naszym przykładzie, że strefa buforowa to nie jest coś, co Rosjanie respektują, że to jest coś, na co nie wolno wchodzić, tylko będą po prostu cały czas traktować strefę buforową jako miejsce właściwie już im podporządkowane, ale jeszcze nie de facto kontrolowane. I będą cały czas przesuwać tę granicę oddziaływania rosyjskiej artylerii, rosyjskiego ostrzału, więc pomysły amerykańskie wprowadzenia tam jakichś sił, nawet z Emmanuelem Macronem, jakichś sił pokojowych, trzeba by było to naprawdę mocno wymusić na stronie rosyjskiej, żeby udało się wprowadzić tam nie tylko Europejczyków, ale tych, na którym Rosji teraz bardziej zależy, nie wiem, Chińczyków czy Indie, żeby to miało charakter w miarę realistyczny.
Czyli tak naprawdę Rosja będzie chciała te negocjacje wykorzystać tylko do tego, aby poprawić swoją sytuację i możemy się spodziewać, że jeżeli uda jej się uzyskać to, co chce, to za jakiś czas znów przeprowadzi jakiś atak na Ukrainę. Czyli to, czego obawiają się najbardziej Ukraińcy, bo to jest ten głos, który tutaj najczęściej w Ukrainie słyszę, nawet od zwykłych ludzi, że jeżeli podpiszemy zawieszenie broni, jeżeli rzeczywiście zdecydujemy się na rezygnację z części terytoriów, to i tak Rosjanie za parę lat zaczną kolejną wojnę, a my przez ten czas nawet nie będziemy mogli się do niej przygotować, część społeczeństwa wyjedzie i tak dalej, i tak dalej. No i pod tym względem Ukraińcy albo spora część Ukraińców wierzy w to, że gdyby Zachód odpowiednio dozbroił Ukrainę, to trzeba po prostu tę wojnę kończyć militarnie, a nie jakby iść na jakieś negocjacje, bo nie wierzą Rosji. Myślisz, że oni mają rację, że nie wierzą? No bo tak też odczytuję twoją wypowiedź, że rzeczywiście marne szanse.
Ja bym powiedziała tak, że Rosjanie są na wojnie z Zachodem, ukraiński front jest tylko jednym z elementów tej wojny. I tak jak wspomniałam wcześniej, że w naszym przekonaniu negocjacje to jest coś, co miałoby rozwiązać ten problem, konflikt, kryzys, a nawet zmniejszyć tę konfrontację między Zachodem a Rosją. Rosja jest państwem, które żyje, które karmi się wojną, konfrontacją i ja nie znajduję innych elementów takiego w tym systemie obecnym w Rosji, który pobudziłby dalej modernizację tego państwa. I wojna jest czymś, co modernizuje to państwo, tak? Czyli znaczy w ogóle ten system zmodernizowało w bardzo negatywny oczywiście sposób, ale daje coś, co jest takim kołem rozruchowym, dającym możliwość, że to państwo jakoś tam się jeszcze porusza do przodu. Ekonomia nie, technologia nie, świat akademicki, badań w Rosji też nie. Nie mam punktów zaczepienia, w którym można by było, na który władze rosyjskie mogłyby postawić i powiedzieć, dobra, to teraz nie zajmujemy się wojną, zajmujemy się, nie wiem, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego albo w ogóle bogaceniem się Rosjan. To jest lekcja, którą Władimir Putin wyciągnął z bardzo słynnych protestów w 2011-2012 roku, kiedy właśnie ta grupa społeczna bogacących się Rosjan, pamiętamy, to był okres, kiedy Miedwiediew był prezydentem, on był taki postrzegany jako ten, który jakoś tam hołbi reformom liberalnym w Rosji, tutaj cały czas cudzysłów, bo te reformy pozwalającym na tak naprawdę wzbogacenie się rosyjskiej klasy średniej. I ta klasa średnia zdradziła z punktu widzenia Władimira Putina klasę rządzącą. Mianowicie wyszła na ulicę, była zła i wkurzona na to, że ponad ich głowami Miedwiediew zamienia się z Putinem bez odwołania się do głosów Rosjan i w ogóle ci, którzy więcej zarabiali, byli tym elementem zagrażającym w ogóle funkcjonowania reżimu. Stąd też od tego czasu mamy hasła o zagranicznych agentach, ograniczenie organizacji pozarządowych i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy taki ekstremalny element tego, że właściwie opozycja wyjechała z kraju albo znalazła się w więzieniach, albo poniosła śmierć jak Aleksiej Nawalny. I to wszystko biorąc pod uwagę, wojna i konfrontacja jest naturalnym stanem obecnego reżimu i ona się nie zakończy. Stąd też głosy mówiące o tym, że Rosja będzie konfrontacyjna, że będzie cały czas szukać nowych sposobów do tego, żeby eskalować i uzyskiwać lepsze pozycje negocjacyjne, jest jak najbardziej zasadne. Pytanie jest zawsze o zasoby, o to właśnie, od czego zaczęliśmy, czyli czy ekonomia Rosji, czy zdolności też oddziaływania na arenie międzynarodowej nadal będzie miała władze rosyjskie i czy nie potrzebują czasu, żeby te zasoby właśnie odbudować, naprawić. W moim przekonaniu są na takim momencie, w którym powinni się zastanawiać nad tym, czy nie warto by było na chwilę przynajmniej zatrzymać się i uzupełnić braki w ekonomii, demografii, ale też w obecności militarnej na świecie, bo to też oddziałuje na wizerunek Władimira Putina.
Czyli Rosja w tej chwili jakby, jeżeli właśnie dojdzie do jakichś negocjacji, to będzie chciała się po prostu przygotować do kolejnej ewentualnej wojny albo do jej kolejnej części, no bo toczy wojnę z Zachodem. Powiedziałeś, że toczy wojnę z Zachodem. Czy to oznacza, że, że my jesteśmy też w stanie jakiejś wojny z Rosją?
Nie, no tak, już jakby działania rosyjskich służb na naszym terytorium już zdążyliśmy się przyzwyczaić, chociaż może nie, trudno się do tego przyzwyczaić, ale powinniśmy mieć tego pełną świadomość, że Rosjanie, w szczególności Polskę, teraz traktują jako miejsce takiego lidera europejskiej obrony, lidera bezpieczeństwa wschodniej flanki, będą próbowali na pewno mieszać w wyborach prezydenckich. I przykład Rumunii powinien być dla nas bardzo wyraźny i jasny, bo tutaj Rumunia też była taki, jest w sumie takim państwem, które na tej wschodniej flance Polska i Rumunia było postrzegane jako forpoczty, nie tylko pokazywania Rosji jako agresora, ale również działań wzmacniających potencjał militarny tego obszaru, bo przyznajmy szczerze, że mimo tego, że państwa bałtyckie są z Polską bardzo bliskich relacjach, a jednocześnie ten sojusz percepcji zagrożeń z państwami bałtyckimi jest bardzo, bardzo silny, ale jednak potencjał odpowiedzi, potencjał militarny tych trzech państw jest znacznie mniejszy i naszą rolą Polski jest budowanie państw, takich koalicji wewnątrz państw NATO, w ogóle wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, które dałoby odpowiedź albo dałoby sygnał do Rosji, że mimo, że chciałaby na przykład gdzieś tam próbować inaczej, gdzie indziej eskalować, to my jesteśmy po pierwsze na to przygotowani, a poza tym budujemy sieć takich wewnętrznych sojuszy, które pozwoliłyby na to, żeby odpowiadać i dawać jasny odwet rosyjskim działaniom. I mam tutaj na myśli region Morza Bałtyckiego, szeroko rozumianego, czyli Skandynawia i północ Europy. A stąd też, nie wiem, wizyta premiera Donalda Tuska na ostatnim szczycie właśnie nordycko-bałtyckim pokazywało to, że jesteśmy zainteresowani wzmacnianiem wschodniej flanki, a przez to właśnie Rosjanie są tutaj bardzo aktywni. W tym sensie nie tylko chodzi o dezinformację, która jest wszechobecna i Rosja się dostosowała do polskich warunków takiej dziwnej świadomości w naszym społeczeństwie, która pokazuje, że która trochę nas osłabia. Mam tu na myśli to, że ponieważ Polacy znają się na sporcie, medycynie i Rosji, to wydaje nam się, że jesteśmy odporni na rosyjską dezinformację i że nie przekona się nas do Rosji. I rzeczywiście Rosjanie zdają sobie sprawę, że w Polsce rzadko kiedy można kogoś przekonać bezpośrednio do Rosji. Stąd też oni operują na innych emocjach w Polsce, na wszystkim, co można by było nazwać anty-Ukraina, anty-Unia Europejska, anty-Stany Zjednoczone, antyszczepionkowe rzeczy. No w każdym razie wszystko, co buduje emocje i po prostu Rosjanie docierają do naszych obywateli, co pokazują też badania. Niestety, innymi kanałami, z inną narracją, z inną taktyką. Stąd też dezinformacja, propaganda to jest jedna rzecz. Druga rzecz, obserwowanie i naruszanie infrastruktury krytycznej, ataki cybernetyczne. Jesteśmy tego świadkami, odbiorcami bardzo często. Dalej szpiegostwo i rosyjskie, i białoruskie na naszym terytorium, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że Polska będzie narażona i powinniśmy chyba zdawać sobie sprawę, że jesteśmy tak w stanie wojny z Rosją, a reżim obecny na Kremlu raczej nie przewiduje, żeby z tej ścieżki zszedł.
Znaczy ja specjalnie o to zapytałem, żeby to wybrzmiało, wiesz, bo jest bardzo wiele tych prorosyjskich nastrojów, choćby w polskim internecie, czy na polskim Twitterze, czy związanych, nie wiem, ze środowiskiem na przykład Grzegorza Brauna i w związku z tym właśnie jakby Chciałem Cię zapytać, jak Rosja do tego podchodzi. Tak jak rozumiem, Rosja najzwyczajniej w świecie po prostu chce te nastroje wykorzystywać, no i jednocześnie właśnie stosować tę swoją dezinformację w Polsce. Ale chciałem jeszcze wrócić do tematu właśnie wojny, a konkretnie tym razem wojny w Syrii, tak jak wywołałaś wcześniej. No bo tak jak rozumiem, z jednej strony otworzyłem sobie tutaj najnowsze informacje, jeszcze w nocy, jak przygotowywałem się do tej rozmowy, czytałem, że amerykańskie media zresztą podawały po prostu, że podobno Rosjanie doszli do jakiegoś porozumienia, konsensusu z Hayat Tahrir al-Sham w kwestii takich nieformalnych stosunków i tego, aby Rosja utrzymała możliwość obecności wojskowej w co najmniej dwóch bazach na terytorium Syrii. Rozumiem, że Rosji zależy na obecności w tych bazach. Rozumiem, że dla Putina upadek Asada to jest bardzo duży problem, no bo to podważa jego pozycję międzynarodową, bo kolejne państwo, w którym on miał wpływy, no zmienia rządy. Mamy też w tej chwili sytuację w Gruzji i widzimy, że no Gruzini walczą o wolność. Wydaje mi się, że też Kreml nie będzie chciał na to pozwolić, żeby tę wolność wywalczyli. Jak ty to widzisz? Jak podchodzić do tej sytuacji, zarówno na Kaukazie, ale przede wszystkim na Bliskim Wschodzie?
Tak, Syria była bardzo ważnym takim rosyjskim lotniskowcem na Bliskim Wschodzie, dlatego że szachowała kilka państw. To nie tylko było wsparcie swojego bad guy, czyli tego złego, którego, jak Rosjanie twierdzą, a już wielokrotnie to się zweryfikowało dla nich negatywnie, że nie pozostawiają w tyle swoich. I to nie tylko chodzi o front ukraiński, ale wielokrotnie zdradzili swoich, którym nie byli w stanie pomóc. Bashar al-Assad znalazł azyl w Rosji. Jak to określił minister Sikorski, że Janukowycz, Depardieu i teraz i jeszcze kto, a i Snowden mają czwartego do brydża. Tak żartobliwie, ale generalnie rzeczywiście Rosja staje się takim miejscem zesłania różnych polityków, satrapów i osób, które może byli antyamerykańscy albo antyzachodni i teraz znajdują wsparcie u Władimira Putina. Ale to nie było tylko wsparcie elity albo satrapy, albo kogoś, kto mógłby projektować na cały świat taki wizerunek Rosji, który pozwala na utrzymanie się przy władzy, nawet środkami wojskowymi, które było takim elementem projektującym na państwa afrykańskie chociażby, że Rosjanie może nie mieli wysokiej wymiany handlowej z państwami afrykańskimi, ale ten element, że postawimy na jednego przywódcę i będziemy wspierać czy to działaniami grupy Wagnera wcześniej, czy działaniami właśnie militarnymi w postaci chociażby nalotów samolotów i ochrony infrastruktury energetycznej przez Rosję, to ten wizerunek bardzo mocno został naruszony. I przywódcy afrykańscy bardzo niechętnie komentowali, ci, którzy oczywiście mają bliskie relacje z Rosją, komentowali, co się wydarzyło w Syrii, bo to jest dla nich lekcja, że Rosja nie będzie gwarantem utrzymania się przy władzy autorytarnych, siłowych reżimów, co było elementem targów wielokrotnie i dużej pozycji jednak rosyjskich wpływów w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, również operacje związane z grupą Wagnera, ale też z afrykańskim korpusem obecnie, czyli coś, co zostało przekształcone z grupy Wagnera, wypadało z Syrii, to znaczy to jest punkt logistyczny do działań w Afryce, to była właśnie Syria i te bazy wojskowe. Bazy wojskowe również pomagały na utrzymanie pozycji na Morzu Śródziemnym. Ale Rosji udawało się szachować Izrael, udawało się również wywierać wpływ na Turcję. No i oczywiście była tym sojusznikiem Iranu na Bliskim Wschodzie. I teraz widzimy bardzo wyraźnie, że przez te 3 lata Rosja bardzo mocno wykorzystywała potencjał wojskowy Iranu, słynne drony, które są wykorzystywane na froncie ukraińskim. Stąd też musimy mieć świadomość, że upadek Asada to nie tylko, nie wiem, taki prestiżowy, wizerunkowy problem dla Władimira Putina, ale jednocześnie bardzo praktyczny, logistyczny, z którego może Rosja tracić swoją pozycję na Bliskim Wschodzie, a zyskiwać będą Izrael, który już wchodzi do Syrii, próbując a zamknąć Hezbollah i jego działania, odciąć tak naprawdę Hezbollah od wpływów z Iranu. Iran bardzo stracił również swoją pozycję w Syrii i umacnia się Turcja. No i ta cała układanka, jakbyśmy to mogli sobie tak rozrysować, to będzie miało odniesienie do tego, co się będzie działo na Kaukazie Południowym. Turcja wzmocniona już nie będzie miała ograniczeń w postaci rosyjskiej obecności, chociażby w Armenii, jeżeli chodzi o bliskie kontakty z Azerbejdżanem, więc możemy przypuszczać, że kolejne wznowienie działań zbrojnych albo presja pod Si z siłą militarną na Armenię, do tego, żeby Nachiczewań połączył się z Azerbejdżanem właściwym. Nachiczewań jest terenem azerbejdżańskim, oddzielonym od Azerbejdżanu, bardzo wąskim terytorium Armenii, które przebija się do Iranu. I to byłaby katastrofa dla Armenii, bo wówczas byłaby zupełnie państwem zamkniętym tylko między Azerbejdżanem, Turcją i wyjściem na Gruzję, a w Gruzji, jak powiedziałeś, dzieją się rzeczy, które są trudne do przewidzenia, w którym kierunku to do końca pójdzie. I Rosja będzie próbować nawiązać relacje z nowymi władzami syryjskimi. To w ogóle w Syrii będziemy mieć duży chaos i rzeczy, które teraz jakby są komentowane również w polskich mediach, że będzie rząd demokratyczny albo jakiś taki lepszy od Asada. No jeszcze długo tam nie będzie stabilnie. Będą te reaktywowane elementy państwa islamskiego, różnych reżimów fundamentalistycznych, które i ugrupowań fundamentalistycznych, które będą tam się przewijały, będą się wzajemnie zwalczały. Oczywiście jeszcze Kurdowie będą walczyli z Turkami w Syrii, co już się dzieje. Jednocześnie, znaczy tak generalnie mówiąc, wzmacnia się bardzo mocno pozycja międzynarodowa Turcji względem Rosji i Rosjanie w tej układance. Oni też mają taką pewną przewagę tej swojej dyplomacji nad europejskimi dyplomacjami, że potrafią dogadać się z każdym. I na przykładem jest chociażby Afganistan. Talibowie, którzy byli zwalczani przez Rosję przez wiele, wiele lat i jest w ogóle, organizacja Talibanu jest zakazana w Rosji, zawsze to jest podkreślane, jak na przykład są jakieś informacje o Afganistanie, to w nawiasie zawsze czytamy, że to jest organizacja terrorystyczna i zabroniona w Rosji. Tymczasem stosunki dyplomatyczne spokojnie Rosja prowadzi z talibami i jest takim forpocztą też tego uznania międzynarodowego. I to samo będą próbowali Rosjanie zrobić tutaj, w Syrii. Na ile im się uda? To jest pytanie, bo przecież Rosja była tym państwem, które bombardowało obecną władzę, a wówczas opozycję także bardzo, bardzo podzielono. I ta obecność wojskowa może się obecnym, jeżeli tak się to utrzyma, władzom syryjskim być na rękę, bo mogłoby balansować Turcję, ale czy będzie im potrzebna tak długoterminowo? Trudno mi w to uwierzyć. Rosjanie będą próbowali tam się utrzymać, może nie w takiej skali, jak to było dotychczas, być może tylko bazy wojskowe, ale już nie zabezpieczenie albo zakaz na przykład lotów na terytorium Syrii, tylko taki hub logistyczny, można by było się w tym kontekście dogadać. Ale Rosja tutaj poniosła sromotną klęskę i to jest coś, co powinniśmy my wykorzystać, pokazując w naszych relacjach czy z Afryką, czy z Bliskim Wschodem, że Rosja właśnie traci swoje wpływy i traci ten wizerunek wsparcia elit, różnego rodzaju elit w kontekście przemian i różnych turbulentnych sytuacji, które teraz będziemy pewnie jeszcze obserwować w najbliższych latach.
No właśnie, bo tak jak myślę o tym, jak zmniejszyły się wpływy rosyjskie od początku tej wojny w Ukrainie, to od razu myślę o Armenii, z której Rosja się wycofała, można powiedzieć, że świadomie. Od razu myślę o Kazachstanie i tych, no jakby od, i tym rejonie świata. No i od razu właśnie myślę teraz o Syrii, czyli jakby od początku tej wojny Rosjanie jednak przez to, że no muszą się przede wszystkim zaangażować w wojnę na Ukrainie, mam wrażenie, że te wpływy tracą. Do tego jeszcze dochodzi kwestia właśnie grupy Wagnera, która przestała normalnie funkcjonować, no bo wiadomo, to wtedy relacjonowaliśmy to bardzo, bardzo szczegółowo, no Prigożyn udał się na ostatni lot po prostu w swoim życiu. I chciałem po prostu zapytać, czy ci partnerzy Rosji, a przede wszystkim Chiny, czy widzą, że rzeczywiście Rosja, angażując się w tę wojnę, ona traci te wpływy jednak na świecie? Znaczy, czy też Putin tego nie widzi i Kreml tego nie widzi, czy po prostu Ukraina jest ważniejsza?
Spróbujmy uzupełnić, że Rosja nie wycofała się z Armenii, tak? Ona cały czas ma swoje tam wojska, bazę wojskową w Gyumri, blisko granicy tureckiej. Ona ograniczyła swoją militarną obecność i wojna w Ukrainie naprawdę Rosję kosztuje duże straty wojskowe. I czasami jak słyszę, że nie wiem, Rosja działa w Ukrainie na pół gwizdkę, tak przysłowiowo, czyli jakby chciała, to by zwyciężyła, tylko nie chce pokazać swojego potencjału wojskowego, stąd też ogranicza się tylko do tych czterech regionów obwodów ukraińskich, no to to jest nieprawda. To widać na tym chociażby, jak zwija się z wielu miejsc, cały czas utrzymując, próbując utrzymać swoje wpływy. Grupa Wagnera, ona się przekształciła w korpus afrykański też z przyczyn politycznych, dlatego że Prigożyn był na tyle niezależny, że w końcu zagroził systemowi i to było duże wyzwanie dla Władimira Putina. Obecnie ten korpus afrykański ma podporządkowanie Ministerstwu Obrony Narodowej w mniejszym bądź większym stopniu, ale cały czas Rosji zależy na tym, żeby być w Afryce, żeby utrzymywać swój, pozyskiwać, nie wiem, fundusze też z ze sprzedaży diamentów czy złota, ale jednocześnie mieć te przyczółki w państwach afrykańskich i działać na arenie międzynarodowej. Chiny to widzą i Chiny będą pomagać Rosji, pomagają na wielu aspektach i gospodarczym, i takim, który ma bezpośrednie przełożenie na rosyjską agresję w Ukrainie. Chociażby sprzedaż ciężarówek, niby bardzo prozaiczna rzecz, która przed wojną, nie wiem, do 800 sztuk ciężarówek było sprzedawanych, teraz 6 tysięcy jest wysyłanych i te ciężarówki są następnie wykorzystywane z jednej strony jako oczywiście zasób militarny do logistyki na froncie, ale jednocześnie już to jest jasne w sumie chyba, że półprzewodniki, że podzespoły można wykorzystywać również do przemysłu zbrojeniowego, więc Chiny właściwie pod względem ekonomicznym po części wspierają potencjał agresywny Rosji. I Chiny będą to robić dalej, dlatego że to jest koalicja takiej, nie chcę tutaj nazywać osi zła, bo to nam się przypomina z amerykańskich jakichś takich no silnej konfrontacji, bo cały czas Chinom zależy na tym, żeby mieć dostęp do rynków zachodnich i kontakty z Amerykanami, to jest bardzo ważne. Natomiast rzeczywiście nie pozwolą umrzeć Rosji i o ile wsparli ich ekonomicznie na początku inwazji po to, żeby mogła Rosja przestawić swoją produkcję, a jednocześnie eksport surowców energetycznych do Azji, tutaj Chiny, Indie, Turcja wychodzą na pierwszy plan jako ci, którzy zabezpieczyli ekonomicznie rosyjski budżet, kupując surowce energetyczne z Rosji. No ale sytuacja jest bardziej kuriozalna, dlatego że na przykład ropa naftowa, która dociera do Indii, jest rafinowana i dociera później do Unii Europejskiej na przykład. I mamy sytuację tego typu, że sankcje, które żeśmy nałożyli, ograniczenia, jakie żeśmy nałożyli na Rosję, Rosji udało się to przenieść na rynek azjatycki, ale nigdy jeden do jednego. Inaczej mówiąc, Polska i Zachód, albo może nawet bardziej Zachód Europy, to były takie grube portfele, które pozwalały żyć bardzo długo w dobrobycie rosyjskim elitom, a to, co udało się przełożyć na wajchę eurazjatycką, chińską, to naprawdę uszczupliło ten portfel. I to nie jest jeden do jednego, nie udało się zabezpieczyć tych interesów, które Rosjanie mieli w kontekście chociażby sprzedaży surowców energetycznych, no bo partnerzy azjatyccy, Chińczycy i Indie bardzo dobrze negocjują, wiedząc dobrze, że to Rosja ma przyłożony nóż do gardła, zniżki różnego rodzaju, więc wpływów do rosyjskiego budżetu jest mniej. I mówiąc to, widać też wyraźnie, że Chiny wchodzą na rynek rosyjski, chociażby jeżeli chodzi o przemysł maszynowy, półprzewodniki, produkty podwójnego zastosowania, głównie motoryzacja, chyba to jest chyba taki największy rynek, że rzeczywiście Chińczycy weszli w rynek motoryzacyjny, zachodni się wycofał, Chińczycy wchodzą tutaj do Rosji i to w procentach jest niebywały wzrost. Natomiast czasami, i to też słychać z Europy Zachodniej i w niektórych ekspertów, a w szczególności teraz z kręgów republikańskich, że trzeba by było Rosję, nie wiem, odciągnąć od Chin. To jest niemożliwe. Rosja i Chiny mają konkretny cel polityczny i temu podporządkowują swoje działania gospodarcze i militarne. Celem politycznym jest osłabienie Zachodu i zmiana ładu międzynarodowego. I czasem tak myślę sobie, że Rosja jest takim zbrojnym ramieniem Chin, bo też chcą Chiny zaobserwować, zobaczyć, jak Zachód będzie reagował na jego agresywne działania chińskie, agresywne ewentualne działania w Azji, a w szczególności wobec Tajwanu. I w tym kontekście rozmowa o tym, że można by było sobie, nie wiem, oddzielić jedno od drugiego, jest takim naiwnym myśleniem. Czy Chińczycy, i odpowiadając już bezpośrednio na twoje pytanie, czy Chińczycy obawiają się osłabienia Rosji? Tak, Władimira Putina z przegranej Rosji się obawiają w tym kontekście, że to uderzyło tak, żeby w ich interesy, i jeżeli Rosja będzie słabnąć, to Chiny będą jej pomagać przetrwać.
Jasne. Ja jeszcze a propos tej Armenii, mi chodziło nawet nie o wycofanie się, tylko bardziej o taką o pewnego rodzaju taką porażkę wizerunkową, no bo państwo, które od lat jest uznawane za sojusznika Rosji, no poniosło sromotną klęskę w wojnie, w której to drugie państwo, które tę wojnę rozpoczęło, po prostu ma swojego partnera bardzo bliskiego, swojego sojusznika, Turcję. I tutaj Rosja tak jakby umyła rączki na zasadzie, okej, jakby przeciwnik jest na tyle silny, że my nic nie możemy zrobić. No, nasza obecność pozostanie, jeśli chodzi o jakieś takie kwestie międzynarodowe, no ale no, radźcie sobie sami. I to jest dla mnie na takiej zasadzie taka kompromitacja tego sojuszu rosyjskiego, no bo inne państwa z całego świata widzą, że no okej, Rosja nam proponuje wsparcie, no ale jak będzie sytuacja, w której będziemy mieli problem, no to Rosja umyje rączki, powie, że ma swoje problemy, przecież ma wojnę w Ukrainie albo jakieś inne swoje interesy, no i zostaniemy sami. I o to mi chodziło z tą Armenią i dlatego wydaje mi się, że Rosja, która nigdy chyba nie była zbyt wiarygodnym partnerem, teraz już całkowicie dla niektórych państw przestała być po prostu wiarygodna.
Tak, to prawda. No i ostatnio właśnie byłam w Armenii i nastroje społeczne, Są takie, które się odwróciły procentowo, że Rosja bardzo mocno straciła wizerunkowo na tym, że nie jest sojusznikiem. Przypomnijmy może naszym widzom, że Rosja ma swój sojusz wojskowy, taki rzekomo odpowiednik NATO na terytorium byłego ZSRR, do którego wchodzi Armenia, Białoruś, Kazachstan i kilka państw jeszcze Azji Centralnej. I to jest sojusz, który już był kilkakrotnie wykorzystany, chociażby w Kazachstanie w styczniu 2022 roku, kiedy wysłano operację pokojową do tego, żeby tłumić zamieszki w tym państwie, wewnętrzne demonstracje, powołując się po raz pierwszy na ich artykuł 5, a w przypadku Traktatu Taszkentskiego to jest artykuł 4, że została zewnętrzna agresja, została w momencie, kiedy jest agresja, to wtedy wszystkie państwa mają przyjść z pomocą i Rosja przyszła z pomocą. Zrobiła tam naprawdę taki bardzo dziwny miszmasz. Natomiast w miejscu, gdzie Rosja powinna działać, czyli w Armenii, bo przypomnijmy, że Górski Karabach jest na terytorium Azerbejdżanu, de jure, i Armenia go kontrolowała od 90, no od lat 90., bo zawieszenie broni było w 94 roku i Armenia była tym państwem, które zdobyło tereny Górskiego Karabachu i więcej jeszcze terytorium Azerbejdżanu po to, żeby no, móc się handlować ziemia za pokój. To się nigdy nie udało de facto. I Ormianie rządzili Górskim Karabachem przez 30 lat, ale Azerbejdżanie mieli swojego sojusznika w Turcji. I sojusznik w Turcji postawili na ten sojusz i była wojna najpierw takimi krótkimi etapami w 2016, potem w 2020 i Rosjanom udało się wprowadzić może tak trochę tylnymi drzwiami swoje wojska, ponieważ wysłano tam operację pokojową, głównie składającą się z Rosjan, pod płaszczykiem też Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, czyli właśnie tego sojuszu wojskowego. No ale w momencie, kiedy Azerbejdżanie zaczęli odzyskiwać swoje tereny, dogadali się z Rosjanami, że ta operacja pokojowa, ci, którzy mieli utrzymywać pokój i zabezpieczać ludność cywilną, właśnie ponieśli po raz kolejny porażkę. I tutaj już ilość tych porażek i to, co no, rozumiem twój tok myślenia, wycofania się Rosjan z tego wsparcia sojusznika, czyli porzucenie swojego człowieka, swojego sojusznika, swojego partnera na polu bitwy, to jest coś, czym Rosjanie powinni, znaczy inni partnerzy Rosji powinni się liczyć. I właściwie Rosja oddała Górski Karabach walkowerem. No, przy tym, że Azerbejdżan też ostrzeliwywał tereny Armenii i to także nie przywołało do działania tego sojuszu wojskowego, w którym teoretycznie Rosja jest. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że Armenia nadal jest uzależniona w tak wielu aspektach od Rosji, że mimo zmiany nastrojów społecznych, że Rosja nie jest tym sojusznikiem, Armenia nadal jest w dużej mierze skazana na partnerstwo, może tak powiedzmy, z Rosją.
To już tak zbliżając się powoli do końca, chciałem Cię zapytać, czego możemy się spodziewać w tym nadchodzącym nowym roku, bo on już za chwilę, właśnie od Rosji. Bo z jednej strony kłopoty ekonomiczne, no ale wsparcie ze strony Chin. Z drugiej strony potężne straty na froncie, o czym wspomniałeś na początku. I tak, te straty, z tego co ja słyszę, rzeczywiście te straty są bardzo duże po stronie rosyjskiej, tyle że są też duże po stronie ukraińskiej. Problem polega na tym, że Rosjanie rzeczywiście ponosząc straty, przesuwają ten front i mogą, znaczy wczoraj mój przyjaciel wojskowy powiedział mi takie zdanie, że owszem, Rosjanie ponoszą wielkie straty, ale my też ponosimy, choć może trochę mniejsze, ale jednak ponosimy, a u nich nie wpływa to na morale, no bo oni zajmują terytorium, więc to jednak buduje im pozytywne morale, a my terytorium tracimy, więc to nam morale bardzo, bardzo obniża i ta morale spada w armii i no i trudno się z nim nie zgodzić. Jestem ciekawy, jakie są właśnie te odczucia, co sądzisz, jeśli chodzi właśnie o te wypowiedzi też rosyjskich dysydentów, czego Kreml chce w nowym roku? Czy chce i liczy na to, że rzeczywiście jeszcze może zająć Kijów? Może liczy po prostu na to, że rzeczywiście zamrozi sobie konflikt, ale ten cel dalej pozostaje ten sam, czyli zniszczenie Ukrainy. No i jak chce Kreml funkcjonować właśnie no w tej sytuacji jednak kłopotów ekonomicznych?
No to tak jak to widzę w podziałach na miesiące, to w pierwszych, no tak do pierwsze miesiące jeszcze zimy, to Rosjanie będą parli do przodu, bo uważają, że zima złamie Ukraińców, złamie ich morale i złamie również pod presją amerykańskich, nacisków politycznych, dyplomatycznych. A więc uważają, że najlepszym momentem do rozpoczęcia negocjacji będzie takie, może nie totalne, ale osłabienie strony ukraińskiej. I to no, myślę, że tak koło wiosny miałoby się zrealizować, no bo wtedy w najsłabszym punkcie będą Ukraińcy. Jeżeli Zachód, a w szczególności Stany Zjednoczone, nie wywrócą się, nie potkną się, i to mi się kiedyś spodobało, jak powiedział Daniel Szeligowski, nasz analityk od Ukrainy, w piśmie, że Ukraińcy chętnie pomogą potknąć się Donaldowi Trumpowi, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rozmowy z Władimirem Putinem, to wtedy i nie dojdzie do tego przełamania, na które liczą Ukraińcy, czyli że Trump nie dogada się w żaden sposób z Władimirem Putinem i zdecyduje się na strategię wzmocnienia militarnego Ukrainy i ich potencjału uderzeń, a w szczególności na terytorium Federacji Rosyjskiej, to wtedy Rosjanie będą czekali, będą przyciągali rozmowy, jeżeli do nich dojdzie, a jednocześnie będą w pierwszej kolejności chcieli odzyskać obwód kurski. Czy zajmie im to krócej czy dłużej, trudno mi to obliczyć w miesiącach, ale w idealnym świecie Rosjanie chcieliby rozpocząć rozmowy i je przeciągać, i je eskalować, jednocześnie odzyskując tereny, tak jak powiedziałam, obwodów konstytucyjnych, żeby można było, nie trzeba było się tym targować, a jednocześnie już to mieć i zażądać czegoś więcej. I liczą na chaos w Europie nas, jeżeli będą sytuacje, których możemy się właściwie spodziewać, czyli nacisków ze strony administracji amerykańskiej, Donalda Trumpa, zwiększające taryfy celne, zwiększające presję na partnerów europejskich, no i większej odpowiedzialności, którą powinniśmy przejąć na swoje barki. No i tutaj mam duże wątpliwości, jeżeli chodzi o tę jedność europejską, bo ta jedność europejska najczęściej udawało się ją uzyskać, kiedy Amerykanie byli obecni. Więc w naszym interesie, Polski chociażby, jest to, żeby Amerykanie w tej czy innej formie byli obecni w Europie, po to, żebyśmy mogli właściwie przekonać Amerykanów, że rywalizacja z Chinami jest ważniejsza, ale strategia wobec Chin wiedzie przez Ukrainę i z tym powinniśmy się mocno przebijać, bo to, co robi Rosja w Ukrainie, równie dobrze Chiny mogą zrobić względem Tajwanu, więc w którymś momencie to są po prostu działania prewencyjne, żebyśmy nie musieli się zmierzyć z o wiele bardziej kompleksowym zagrożeniem, który płynie ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, czyli to, jak patrzymy na Rosję, która ma kilka elementów wpływu na świat, to Chiny mają znacznie ich więcej. I ograniczenie już wpływów chińskich to już jest coś, z czym Europa i w ogóle Zachód sobie może nie poradzić. A więc myślę, że ten najbliższy rok będzie roller coasterem, niestety, czyli takim miejscem, momentami, w których będzie nas mnóstwo rzeczy zaskakiwać. Trudno mi określić, z którego kierunku. Rosja, myślę, że sobie na tyle poradzi przez ten najbliższy rok, że pomimo dużych turbulencji władze rosyjskie utrzymają się przy władzy. chociaż to jest pewna tautologia, ale tak, mam nadzieję, że my sobie też poradzimy. Też mamy duży, mo, takie mam, moim zdaniem Polska ma, mimo tych turbulentnych i bardzo dużych wyzwań płynących z otoczenia międzynarodowego, bardzo dobrą pozycję, nawet przywództwa w regionie, na wschodniej flance NATO, biorąc pod uwagę, jakie sytuacje polityczne, wewnątrzpolityczne, jak turbulentne są w innych krajach naszego kontynentu.
Jasne, jasne. No i miejmy nadzieję, że to jakoś wykorzystamy pozytywnie, ale
Nie
też
wiem, czy
wiem.
odpowiedziałam na wszystkie Twoje pytania.
No myślę, że tak. Myślę, że tak. No mówię, nie wiem, czy to wykorzystamy dobrze, ale i mam nadzieję, że nie będziemy też jakby musieli tego tak bardzo wykorzystywać. No ale zobaczymy, co tam nam Rosja zgotuje, ale też mam nadzieję, że sobie jednak jakby, że staniemy na wysokości zadania właśnie w momencie, kiedy rzeczywiście chyba czeka nas trudny, znaczy ciekawy, ale przede wszystkim trudny rok. Czy na pewno Ukrainę czeka trudny rok, aby to się na nas nie przeniosło. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mówię,
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
mam nadzieję, że te najbliższe miesiące będą trochę spokojniejsze, choć trudno w to uwierzyć. No i korzystając z okazji, życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym roku.
Tak, dużo zdrowia przede wszystkim i zwycięstwa. Za każdym razem to sobie życzę pod koniec każdego roku i miejmy nadzieję. Chociaż nasza rozmowa nie świadczy o tym, żeby ta
Tak.
nadzieja mogła się szybko ziścić, ale jednak trzeba mieć optymistyczne też podejście.
Dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że ta rozmowa i ten krótki raport były dla Państwa ciekawe, były interesujące. Zachęcam do zostawienia komentarza pod filmem, do wyrażenia swojej opinii, bo zawsze jestem tych komentarzy ciekawy, zwłaszcza jeśli one dotyczą właśnie merytorycznych kwestii, dotyczą wojny czy sytuacji międzynarodowej, a nie ich rozmów, które czy raportów, które Państwu przedstawiam, a nie są obraźliwe dla mnie, choć takie też przyjmuję, gdyż poprawiają zasięgi, tym samym cytując pewnego specjalistę od Bliskiego Wschodu, hejterom wiadomo co w co, i dzięki za zwiększanie tych zasięgów pod filmami, a ja jeszcze raz, tak jak już tradycyjnie, dziękuję Państwu za to, że oglądacie nagrania na tym kanale. Dziękuję, że wspieracie ten kanał na portalu Patronite, bo dzięki Wam właśnie mogę realizować kolejne nagrania, mogę być tu w wielu miejscach. Jestem za to bardzo wdzięczny. No i tak jak zawsze, życzę Państwu wszystkiego dobrego i miłego niedzielnego wieczoru.